Dzisiaj w studiu Radia Doksa moi Państwa goście, ksiądz Marian Kluczny, duszpasterz opolskiego Zolu przy Wróblewskiego i przy ulicy Chmielowickiej. Zgadza się? Witam serdecznie, proszę księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Od 12 lat już ksiądz tak służy, kawał czasu.
Tak, już prawie 12 lat w zakładzie opiekuńczo-leczniczym u sióstr na Pruszkowskiej albo na Wróblewskiego, bo tak to mówimy, a od roku w szpitalu wojskowym razem z Zolem, a od maja w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.
Sporo doświadczenia, czyli odpowiedni człowiek we właściwym miejscu, tutaj w tym studiu, w tym programie. Są z nami także panie, pani Jolanta Galas. Dobry wieczór, pani mama od półtorej roku jest pod opieką Zolu, czyli pani jest na bieżąco. I pani Teresa Świczewska, witam panią serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tutaj tato pani był pod opieką Zolu, 9 lat temu umarł. I jest z nami także Sylwia Hejsik-Brzana, witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Tutaj mamy też taką sytuację, że twój tato był pod opieką hospicjum tutaj w Siołkowicach, tak?
Tak, dokładnie,
z tego co pamiętam.
W Siołkowicach.
Parę lat minęło i o tych sytuacjach, proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy, bo zwykle, gdy stajemy w takiej sytuacji ciężkiej choroby najbliższej osoby, konieczności stałej opieki i pielęgnacji, to na ogół jest tak, że podejmujemy to wyzwanie i myślimy sobie, zrobię wszystko, co mogę i chcę zrobić wszystko, jak najlepiej potrafię. Z bardzo różnych powodów, czasami z takiej szczerej chęci, czasami za tym stoją różne inne przesłanki, natomiast staramy się, przeorganizowujemy swoje życie, obowiązki, angażujemy pomoc i robimy wszystko, by ulżyć w cierpieniu. No jak się jednak okazuje, nie zawsze tak się dba, nie zawsze pozwala na to życiowa sytuacja, nie zawsze pozwalają na to siły, a też zdrowie osób, które podejmują tą opiekę. No i właśnie o takich sytuacjach dzisiaj porozmawiamy. Jak się okazuje, taka decyzja o oddaniu członka rodziny pod opiekę Zolu czy hospicjum nie jest prosta i bywa, że doprowadza do konfliktów w rodzinach. Albo też do takich konfliktów wewnętrznych danej osoby. Proszę księdza, te 12 lat obserwacji, czy ksiądz już jest jakby tak przetrenowany, że jest w stanie zauważyć gołym okiem, że tutaj w tej rodzinie będzie jakiś konflikt, są jakieś wątpliwości, jest taka trudna sytuacja i trzeba będzie pomóc?
Może nie zawsze się da to od razu zauważyć, spotykając w pierwszej chwili rodziny czy poszczególne osoby z rodziny, ale zawsze tym, co jakoś tam wychodzi naprzeciw, jest rozmowa, którą podejmujemy, czy którą ja podejmuję, czy siostry, która prędzej czy później zaczyna pokazywać, że są jakieś trudności w tym, że czy te relacje są jakoś nie do końca jasne, proste, albo że od początku na przykład rodzina przychodzi z jakimiś już może nie tyle życzeniami, ile nawet już taką pretensjonalnością, co chciałaby oczekiwać, albo też po prostu jest takie nastawienie, że musi tego rodzica, mamę, tatę oddać, ale czasem przychodzi z takim jakby może agresją to duże słowo, ale troszeczkę wyciągniętymi pazurkami, że już pragnie jakoś tam swoje terytorium, które chce jakoś tam dla siebie, czy dla swojego bliskiego otrzymać, zaznaczyć. I najczęściej wtedy pojawia się taka myśl, no rzeczywiście będzie tutaj trzeba jakoś tak szczerze z tymi osobami, z tą rodziną rozmawiać, próbować do nich docierać, żeby sami też potrafili zobaczyć i możliwości Zolu, ośrodka, personelu.
To już tak, to są już te momenty, kiedy ta decyzja już zapadła. Zatrzymajmy się może jeszcze na chwilę przy tych decyzjach, przy podejmowaniu tej decyzji. Skąd się biorą te trudności, kiedy wy podejmowaliście tą decyzję? Z czym musiałyście się panie zmagać? Z jakim myśleniem, czy też z jakimi stereotypami, z jakimi oczekiwaniami wobec siebie, wobec innych? Zanim podjęłyście tą decyzję, że tato, mama czy tato trafi pod opiekę zakładu opiekuńczo-leczniczego czy hospicjum?
No u mnie na pewno było to poczucie wstydu, że nie daję rady, tak, że nie będę w stanie zaopiekować się mamą. I z jednej strony takiego lęku i strachu, jak ona sobie poradzi, jak to będzie wyglądało, jak ja sobie z tym poradzę. No, szarpanie takich emocji wewnątrz, trudnych bardzo do przezwyciężenia jakby i zrozumienia na początku. ta myśl zaopiekowania u mojej mamy było tak, że wypadek spowodował, że przyspieszyło to, co pewnie musiałoby nastąpić, i dla mnie najwłaściwszą sytuacją było zaopiekowanie się nią, udzielenie jej takiej pomocy fizycznej w sumie też. Ja nie dałabym rady tego zrobić i dzięki temu, że trafiła mama do zakładu, teraz ja mogę więcej czasu jej poświęcić spokojnie. Jestem tam, opiekuję się nią, wiem, że ona czuje moją bliskość i z czasem zrozumiałam i uspokoiłam się i wiem, że tak powinno być, że to nie jest nic złego, że oddałam mamę pod opiekę kogoś, że ktoś mi pomaga, tak? Ktoś mi pomaga fizycznie, psychicznie, bo jest bardzo duże wsparcie tutaj też ze strony księdza Mariana, ale również pomoc, no to jest tak istotne. Ja jestem tak wdzięczna, że tak to się ułożyło, że mama jest teraz zaopiekowana, spokojna i naprawdę była to chyba najlepsza decyzja, chociaż była tak trudna do podjęcia, ale to była chyba najlepsza decyzja, jaką mogłam na tamten czas podjąć.
Myślę, że dwie niezmiernie ważne rzeczy pani powiedziała i to jest chyba coś, na czym zasadzają się te wątpliwości. To poczucie wstydu, taki strach, ale też jedną taką rzecz, i od kiedy oddałam mamę pod opiekę, miałam dla niej więcej czasu. Myślę, że o tym dalej porozmawiamy. Natomiast pani jeszcze chciałam zapytać, Sylwię, panią Teresę, czy to gdzieś podobnie się odbywało, czy też różne te sytuacje
były? Ja sobie zawsze wyobrażałam, że jeśli któryś z moich rodziców będzie starsze, będzie potrzebowało opieki, to ja jako najstarsza z rodzeństwa, a poza tym jeszcze córka, to ja im tą opiekę zapewnię. No ale człowiek sobie planuje, Pan Bóg krzyżuje, prawda? Sytuacja rodzinna akurat zrobiła się zupełnie inna. Dostałam pod opiekę wnuczki. Trzeba było znowu wybrać. Albo siedzę 24 godziny na dobę z tatem, ponieważ tato miał Alzheimera i jego nie można było zostawić na chwilę samego. Albo pomóc córce i opiekować się wnuczką, prawda? Poza tym mój tato nie był z Opola. Ja, jeśli cokolwiek się stało, ja musiałam jechać autobusem 24 kilometry i tam pobyć, sprawdzić, co się stało, załatwić, co się dało do załatwienia. A bywało bardzo różnie. Bywało na przykład tak, że no dzisiaj wszyscy mają kartę. Mój tato też miał kartę, prawda? Jak brakowało pieniędzy na karcie, no to tato nie zastanawiał się dlaczego. Szedł do banku i pytał się, co się stało. Przecież on tam pieniądze ma, prawda? No i automatycznie mnóstwo uruchamiało się kredyt, życie przyniosło, prawda? Tak. Tak, więc potem to trzeba było potem załatwiać, to trzeba było wszystko robić, a też nie mogłam, znaczy ja się tak może usprawiedliwiam, ale proszę mi wierzyć, że ta decyzja była bardzo trudna. Ja sprowadziłam go do Opola, ponieważ tu go miałam blisko. Ja niejednokrotnie rozmawiałam z wieloma osobami. Zawsze mi się wydawało, czci ojca swego i matkę swoją, a ja oddaję pod cudzą opiekę, prawda? Tak nie postępuje katolik. Zresztą ja często słyszałam w kazaniu takim, siakim, że rodzic powinien być do końca na łonie rodziny. Ta rodzina zaczyna się robić rozdarta. To też jest takie, no w sumie trudne, prawda? Bo mamy tą swoją najbliższą, a nie możemy zostawić taty, bo to też najbliższa rodzina. I dla mnie jedynym wyjściem, tak mi się wydawało, było to, żeby go tam umieścić. Ważne dla mnie było to, że mogłam go umieścić bardzo blisko domu. I bardzo ważne dla mnie było, że ten dom prowadziły siostry.
Czyli te wartości tutaj odgrywały ogromną rolę. Sylwia, u ciebie podobna sytuacja. Tato też był daleko, kiedy zachorował i też jak tam sprawy się potoczyły?
No od tego momentu, kiedy tato umarł, minęło już 10 lat, więc to jest sporo czasu i ta perspektywa czasu daje mi też taką możliwość spojrzenia na to z dnia dzisiejszego. Tato zanim umarł przez ponad miesiąc był w hospicjum, więc to nie był długi czas. Wcześniej jeszcze miesiąc był w szpitalu po zawale serca w stanie takim wegetatywnym. Działo się to wszystko na moim ukochanym Czarnym Śląsku w Rybniku i też wiedziałam, jeżdżąc, szarpiąc się przez ten miesiąc na ten Ojom do Rybnika, wiedziałam, że coś trzeba zrobić, bo tak nie damy dłużej rady jeździć i pokonując 100 kilometrów, kiedy tylko można, no bo to było po prostu utrudnione. Ten stan był wegetatywny, nie było żadnych rokowań. Zastanawialiśmy się, co robić. Było to na pewno okupione wieloma rozmowami i z mężem. Ja wtedy byłam świeżo upieczoną mężatką, to było 5 miesięcy po naszym ślubie. Takich dylematów, powiem szczerze, związanych z wiarą nie miałam, ale ja wiem dzisiaj dlaczego, ponieważ ja od czasów studenckich do dzisiaj mamy takiego wielkiego przyjaciela naszej rodziny, którym jest ksiądz i wiem, że też z nim na ten temat rozmawiałam. Takie myśli na pewno, o których mówi pani Teresa, mi się kołatały. Natomiast on, myślę, że szybko jakoś racjonalnie wybił mi je z głowy i za to do dzisiaj jestem wdzięczna. Dlatego też sprowadziliśmy tatę z Rybnika tutaj do hospicjum w Siołkowicach, gdzie przez ten miesiąc mogłam przy nim być i dojeżdżać już, wtedy jeszcze mieszkałam w Opolu, w małej, ale bardzo sympatycznej kawalerce. Były też takie myśli, czy tatą się nie zająć w tej kawalerce, no ale jak, przecież małe mieszkanie, nie wiemy do końca, jak się zająć. Tata wymagał takiej opieki, bardzo specjalistycznej, był karmiony sondą, był potrzebny tlen, dużo było takich rzeczy. Na początku na pewno były takie myśli, że sama dam radę, ale później doszliśmy do wniosku, że to jest bez sensu, tak, że życie zweryfikuje i zweryfikowało to i dzisiaj wiem, że ten krok to był naprawdę taką mądrą decyzją takiej odpowiedzialnej miłości.
I dla dobra taty.
Dla dobra taty i takim, myślę, też takim porozumieniu z najbliższą rodziną, bo moja mama już wtedy nie żyła, także do konsultacji był naprawdę mój brat, który jest jeszcze młodszy ode mnie, więc wtedy był młodym człowiekiem, zupełnie jeszcze 20-paroletnim. I moja ciocia, która jest siostrą brata do dzisiaj, ciocia z kolei mieszka z nami, ale ona też była już wtedy starszą panią i pewnie nie dałaby rady opiekować się tatem.
Tu sytuacja o tyle jasna, ale też nie wiadomo, tak, prawda, co by było jakby z tymi wątpliwościami, czy jestem dobrym człowiekiem, czy jestem dobrą córką, czy jestem dobrym katolikiem przede wszystkim. Proszę księdza, co z tym zrobić? Jak sobie poradzić? Bo myślę, że jest to pytanie, które pojawia się, myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że w 90-kilku procentach domów, gdzie jest taka sytuacja. To, co pani Jolanta nazwała poczucie winy. Pani Teresa mówi, tak zostałam wychowana, takie miałam marzenia, czci ojca swego, czci matkę swoją, że do końca będę z nimi. Poczucie winy, nie jestem dość dobrym człowiekiem, nie jestem dość dobrym córką. Co z tym zrobić?
Na pewno z tym zawsze warto, tak bardzo osobiście, zawsze z tym zwracać się do Pana Boga i przynosić Mu ten nasz ból i żeby On też nam dał swoje światło, żebyśmy w tym się odnaleźli na tyle, na ile potrafimy to Boże wskazanie odczytać i uzyskać ten pokój, który On też jedynie nam może prawdziwie dać. Natomiast często możemy tutaj nie do końca odczytać to, co Pan Bóg chce nam w tym momencie, czy przez tchnienie Ducha Świętego podpowiedzieć, czy ten pokój nie zawsze umiemy przyjąć, kiedy jesteśmy tak tym wszystkim skołatani i czasem nawet porozdzierani. Więc myślę, że zawsze warto poszukać wokół siebie księdza, który ma jakieś takie doświadczenie też z byciu z chorymi. Może nie tylko w takim comiesięcznym odwiedzaniu chorych w parafiach, jak to się zazwyczaj dzieje, no bo to jest doświadczenie tego typu, że ksiądz przychodzi na tych kilka minut, wszystko jest pięknie przygotowane, zadbane, rodzina czeka najczęściej i ksiądz wchodzi, rozmawia z tą osobą, udziela sakramentów i wychodzi do następnej, bo ileś tych osób jest do odwiedzenia, więc też jakoś tam czas motywuje do w miarę takiego sprawnego odbycia tych odwiedzin. Ale księży, którzy gdzieś tam zetknęli się z tego typu placówkami, jak zakład opiekuńczo-leczniczy, jak hospicjum,
to znają
szpitale,
temat.
Którzy rzeczywiście już troszeczkę stanęli wobec tej rzeczywistości, z którą się zmierzyli, którą musieli sami na własnym przykładzie też, na własnym zdaniu też przepracować, tak jak chociażby co też stało się w przypadku mojej osoby, bo to moje postrzeganie też było lata temu jako młodego księdza zupełnie inne. Teraz po 12 prawie latach posługi pośród chorych, umierających, i to chorych takich, którzy są skazani na wiele długich miesięcy leżenia w łóżku przy całkowitej zależności od personelu i od rodziny, kiedy to moje patrzenie naprawdę jest zupełnie inne i jestem przekonany i pewny tego, że zdecydowana większość rodzin, które przekazuje pod opiekę takim ośrodkom swoich bliskich, to jest jedyna konieczność, nie ma innej możliwości, żeby ten rodzic był zaopiekowany, żeby miał godną opiekę, żeby ta rodzina mogła być z sercem, z miłością, z radością też z nim w tym trudnym czasie, żeby też ta rodzina się przez to nie poraniła, w tym znaczeniu, że czasem ta opieka, którą bierzemy na siebie, rzeczywiście, że musimy do końca, bo tak nas wychowano, bo tak mówi przykazanie, bo czujemy w sercu taki moralny przymus, ona rzeczywiście może doprowadzić czasem do tego, że nie daj Boże, jesteśmy w stanie znienawidzić tego rodzica, bo znowu muszę iść, bo znowu dzwoni, bo znowu woła, bo znowu go trzeba przewinąć, a ja już nie mam siły, ja nie przespałam od 2 miesięcy ani jednej nocy, a jeszcze muszę pomóc mężowi, bo idzie do pracy, żeby go też odciążyć w czymś, więc czasem to może urosnąć do takich rozmiarów, że nie da rady, więc po takim rozmowie, myślę, z księdzem, który ma to doświadczenie, który zobaczył to od innej strony i który wie, że to, że te rodziny przekazują tą osobę blisko, mamę, tatę, pod opiekę ośrodka, w żaden sposób się nie kłóci z przykazaniem czci dla rodziców, ale wyraża się troszeczkę inaczej. Bo nie jest tak, że teraz ta mama, ten tato zostaje przekazany i rodzina zupełnie się wycofuje, dzieci zupełnie się umywają od tego ręce, wy się teraz opiekujcie, nie.
A czy używa ksiądz czasami takiego argumentu, że osoby, które oddają swoich bliskich, dostały jakby taką szansę czy taką okazję do tego, żeby to przekazanie czci ojca swego i matkę swoją zrealizować w nieco inny sposób, właśnie w taki, że być może to jest ich droga, żeby znaleźć tyle miłości i szacunku właśnie w warunkach szpitalnych, hospicyjnych.
Myślę, że w niejednej rozmowie gdzieś, może nie wprost tak wyartykułowane, kiedy na przykład rodziny dokładnie nie pytają o, jak się ma czwarte przykazanie do tej rzeczywistości, bo czasem wprost o to też nie pytają, ale takimi czy innymi słowy za każdym razem próbuję pokazać, że to właśnie jest ta najlepsza forma zadbania, zaopiekowania się także ze strony tej rodziny.
Trzeba po prostu zmienić perspektywę, tak, pokazać z innej strony.
Rzeczywiście, bo jeżeli będziemy patrzeć tylko, no tak, jeżeli jeszcze usłyszymy w kazaniu, że do końca ten rodzic musi zostać w domu, no to rzeczywiście to poczucie winy może być szalenie wielkie i to napięcie może być nie do wytrzymania.
Ale to jest też tak delikatna materia, że trzeba to wielokrotnie rozsupływać na nowo, bo te słowa czasami wracają, czasami z ambony, czasami od bliskich i
czasami
trzeba się z tym
mierzyć. Może i w konfesjonale mogą wrócić, podejrzewam, że też się może tak zdarzyć. I rzeczywiście, no, tym bardziej, że mamy świadomość, że jeżeli rodzina się boryka z tak trudnym dylematem, więc jest to emocjonalnie tak mocno podbudowane i teraz, kiedy takie trudne słowa padną tak bez całego wyjaśnienia i w tym najtrudniejszym momencie, kiedy to serce najbardziej boli, to zranienie jest tak głębokie, że czasem przez długie lata trudno jest komuś pomóc wyjść z tego, by jednak powiedział sobie, no zrobiłem to, co mogłem najlepszego i naprawdę spełniłem to swoje zadanie, które Pan Bóg mi dał też w stosunku do swojego rodzica i nie ma potrzeby, żebym się czuł z tym aż tak źle.
Wydaje mi się, że tutaj jest taka jedna kwestia bardzo istotna. Kogo się obawiamy? Czy my się obawiamy, jakby, że nie spełniamy tych Bożych przykazań, tego, co Pan Bóg nam zadaje do wykonania, czy być może obawiamy się tego zwyczajnie, co ludzie powiedzą? Nie wiem, jakie są Pani doświadczenia?
Ja myślę, że i tego, i tego. Tak chyba było w moim też przypadku. Tutaj ksiądz poruszył właśnie bardzo tą ważną stronę porozmawiania i wyjaśnienia spojrzenia, może innego spojrzenia, bo człowiek, gdy jest taki w lęku, taki przeżywa to na świeżo. Ja jak mamę zostawiałam w zakładzie, to całą noc nie spałam, nie jedną, biłam się z myślami, co ona tam robi, co, jak to wygląda, czy na pewno wszystko jest okej, ja powinnam tam być, tak? To wszystko powoduje, że w człowieku narasta takie napięcie i nie umie się rozładować, nie umie tego rozładować. I właśnie takie rozmowy pozwalają jakby zaakceptować tą sytuację. Właśnie stwarzają takie warunki, że dla mnie, jak ja przekraczam próg Zolu, to jestem teraz tu i dla mamy. Jestem z nią i doceniam każdą tą chwilę, czy ona jest dłuższa, czy krótsza, no różnie bywa, ale wiem, że ona czuje tą bliskość, ja potrzebuję tej bliskości, chociaż ma też ciężką chorobę i nie wstaje z łóżka, niewiele właściwie mówi, właściwie tylko powtarza wyuczone słowa. Ma objawy Alzheimera, więc kontakt jest trudny, ale mimo wszystko jest. Jest. Ja wiem, że ona nie umie mnie nazwać, nie umie powiedzieć, może powtórzyć moje imię, ale ja czuję, że ona tą bliskość moją, ona ode mnie czuje, a ja od niej, tak? To jest czasami zwykłe po prostu pobycie, posiedzenie, potrzymanie za rękę, właśnie może pomodlenie się razem, przeżegnanie. Coś, co właściwie wydaje się takie proste, ale jest. I dla mnie to jest o tyle ważne, że już nie mam tego napięcia, że ja przychodzę i cieszę się z każdej tej chwili, potrafię się cieszyć, tak?
O tym będziemy rozmawiały, o tym, w jaki sposób taka fachowa opieka i pozwolenie na to, żeby ktoś nam pomógł, daje możliwość na taką zwyczajną, ale najistotniejszą obecność, prawda? To wszystko, co można zrobić, kiedy przychodzimy. Ale jeszcze bym się chciała na moment zatrzymać, bo wydaje mi się to ważne. Czy czułyście się, Panie, gdzieś oceniane przez bliższych, dalszych, znajomych, rodziny? Bo to jest ten moment. Czy to jest w nas? Czy rzeczywiście
czy ja gdzieś sądzę, ludzie mają? Że przynajmniej w moim wypadku nie obawiałam się aż tak bardzo opinii publicznej, no tej mojej małej, dlatego, że ja nigdy nie ukrywałam, że mój tato jest w tym miejscu, że mój tato jest pod opieką sióstr, że jest w Zolu. Ja stojąc na balkonie widziałam i do dziś widzę ten budynek, prawda? To było we mnie. To najwięcej było we mnie. Ja przychodziłam do kościoła, ja płakałam, ja się potrafiłam w nocy budzić, łapałam za różaniec. Panie Boże, czy tak? Była kiedyś taka sytuacja, kiedy mi było niesamowicie ciężko, ponieważ jeszcze dojeżdżałam tam do taty, ale już tak miałam dość tych jego wszystkich błędów, że postanowiłam, za radą oczywiście niektórych, postanowiłam sądownie ubezwłasnowolnić go. Poszłam do sądu, wzięłam wszystkie druki, ale nie mogłam tego zrobić. Ja je mam do dzisiaj w domu, nie potrafiłam tego nigdy zrobić. Był dla mnie kimś wielkim, za życia. i mimo choroby, którą przeszedł, takim też pozostał i takim go próbuję przekazać moim wnukom, bo dzieci wiedzą doskonale, jaki jest najstarszy wnuk, zresztą też, natomiast tym młodszym dziewczynkom takim go właśnie próbuję przekazać.
Czy u ciebie, Sylwia, jakby konsekwentnie to, o czym mówiłaś, tego obszaru, tych wątpliwości takich nie było, ale czy zdarzały się gdzieś jakieś komentarze gdzieś z boku? Spotkałaś się w ogóle z takimi historiami?
Znaczy ja myślę, że ja byłam w trochę łatwiejszej sytuacji, ponieważ tak za bardzo chyba nie miał kto komentować, ponieważ ja byłam...
Ta rodzina była okrojona mocno.
Tak, moja rodzina jest bardzo mała. Dalsza rodzina akceptowała tą decyzję, przynajmniej te osoby, z którymi się wtedy kontaktowałam. Ja też byłam w Nowym Mieście, znaczy w Nowym. To nie, Opole nie jest moim rodzinnym miastem, więc za bardzo osoby, które mogły komentować, no to nie były wtedy przy mnie blisko, a no w Rybniku już nie bywam. Gdzieś z tyłu głowy myślę, że liczyłam się z jakimiś opiniami, natomiast ja myślę, że ja wtedy sobie postanowiłam, no, że muszę stanąć na wysokości zadania i zapewnić tacie jak najlepszą opiekę. Ja trochę do życia podchodzę zadaniowo, myślę, i to był taki cel i ta opieka była dla mnie ważniejsza chyba niż opinie ludzi.
To, co jeszcze można zrobić i tak się zastanawiam, czy to nie jest, proszę księdza, taki koronny argument, prawda? Jakby nie zajmujmy się już tym wszystkim, czego nie możemy zrobić, czego nie jesteśmy w stanie fizycznie, psychicznie w żaden sposób zrobić, a skupmy się na tym, co tak naprawdę jeszcze zostało i co można. O tym, proszę Państwa, porozmawiamy w dalszej części programu. Króciutką przerwę teraz proponuję. 774526 37, gdyby ktoś z Państwa chciał się podzielić swoim doświadczeniem, to zapraszam. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.